Господина.
Пан с вами.
С духом твоим.
Czytanie z...
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Sława Tebi, Gospodine.
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom, i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Przyszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. Śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa, a faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzili przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, prawdziwe wydarzenie z początku IV wieku mówi, że w czasie wielkich prześladowań Dioklecjana 12 lutego w niedzielę w małej miejscowości Abityni, niedaleko od Kartaginy, w dzisiejszej Tunezji, w domu chrześcijanina Feliksa zebrało 50 chrześcijan, aby brać udział we mszy świętej. Powiedzieli o tym donosiciele, przywódcy i żołnierze przyszli, aby złapać chrześcijan. Gdy ich złapali, zostali poddani męką, byli męczeni, i sędzia później pytał ich: czy byłeś na spotkaniu w domu Feliksa? Saturnin, jeden z tych ludzi, odpowiedział: jestem chrześcijaninem. Sędzia mówi: nie pytałem cię o to, czy byłeś na spotkaniu i czy brałeś udział w Wieczerzy Pańskiej. Saturnin: brałem udział w Wieczerzy Pańskiej, dlatego że Chrystus jest moim Zbawicielem. A sędzia mówi: pójdziesz na mękę i śmierć. Członków rodziny Feliksa zapytano: czy w twoim domu były spotkania? Odpowiedzieli: w moim domu była wieczerza pańska. A sędzia powiedział: dlaczego pozwoliliście, aby weszli? A odpowiedzieli oni: oni są moimi braćmi. Nie wolno mi zakazać braciom, aby weszli. Sędzia powiedział: musiałeś, to jest rozkaz. A on odpowiedział, że nie mogłem. My, chrześcijanie, nie możemy żyć bez wieczerzy pańskiej. Sędzia kończy: idziesz na męki i śmierć. My, chrześcijanie, nie możemy żyć bez wieczerzy pańskiej. Bracia i siostry, ten chrześcijanin z północnej, ci chrześcijanie z północnej Afryki zostali zabici tylko dlatego, że wielbili Eucharystię, brali udział we mszy świętej, zgromadzeni we wspólnocie wokół Pana. I w ten sposób zostawili dla nas świadectwo, jak w życiu ważne jest, aby rozróżniać to, co jest ważne, od tego, co jest nieważne i zdecydować się świadczyć do końca o tym, co najważniejsze, a to jest żywy Bóg, to znaczy Jezus Chrystus. W Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy, możemy zobaczyć, jak uczniowie zrywają w szabat zboża kłosy. Przeszkadzało to faryzeuszom. I zaraz na początku chcę podkreślić, że Jezus nigdy nie miał problemu z tymi, którzy żyli obok prawa, ci, którzy byli grzesznikami, lubili wypić lub czynili coś innego, gdyż oni wcześniej nawracali się od tych, którzy zachowywali prawo, a to przede wszystkim byli faryzeusze. W czasach Jezusa było około 6 tysięcy, żyli w mniejszych miastach, w grupach i zachowywali prawo do końca, 613 praw aż do końca. I również zwracali uwagę na to, aby inni zachowywali prawo, nie mieli miłosierdzia wobec tego, kto nie zachowywał prawa. Dochodzili do tego, że zaniedbywali miłość wobec Boga, a również miłość do człowieka, realizując właśnie prawo. Jeden przykład. Przed obiadem czy przed innym posiłkiem oni obmywali ręce aż do łokci, aby byli czyści. Jezus mył normalnie ręce i to im przeszkadzało. Ale Jezus w jednym miejscu w Ewangelii mówi im, wy oczyszczacie zewnętrzną część naczynia, a wasze serce jest brudne, nieczyste. W nauce Chrystusa akcent jest zawsze na człowieka, który jest w centrum, gdyż to jest jedyny powód, dlaczego Jezus przyszedł na tą ziemię, aby nas zbawić. Nie przyszedł, aby nas zniewolić przez jakieś prawa. I chociaż Pan w Starym Testamencie dał prawa, przykazania, to było tylko dlatego, aby uratować wolność człowieka, aby człowiek nie wpadał w grzechy. Gdy człowiek znajduje się w ciężkim, śmiertelnym grzechu, on jest wtedy zniewolony i nie może żyć i cieszyć się życiem.
Na jeden način.
W prosty sposób Jezus pragnie pokazać swoim słuchaczom i pragnie faryzeuszom na nowo dać szansę. W synagodze był, tak jak słyszeliśmy, człowiek, któremu uschnęła ręka. A ręka w żydowskim sposobie myślenia mogła oznaczać i cały byt. Nie tylko rękę, drugą rękę, ale całą osobę. Komu uschnęła ręka, nie mógł wziąć jakiejś rzeczy, nie mógł kogoś przytulić, nie mógł coś podarować, po prostu nie mógł żyć pełnią życia. Ale uschnięta ręka nie oznacza tu jakiegoś braku dla tego człowieka. Uschnięta ręka bardziej symbolizuje suchość wiary faryzeuszów, którzy znajdują się wokół Jezusa. Jezus w niebezpośredni sposób pragnie pokazać, że te prawa, które oni realizują, nie są wystarczające do zbawienia. Przed prawem musi być miłość. Jezus mówi, nie przyszedłem, aby odsunąć prawo, przyszedłem, aby uzupełnić prawo, ale daję wam nowe przykazanie, miłuj Boga ponad wszystko i miłuj człowieka. Jezus mówi do tego człowieka, by wyciągnął rękę i ręka stała się zdrową. Od tego momentu faryzeusze i zwolennicy Heroda decydują się, aby zabić Jezusa. Darzyli nieprzyjaźnią Jezusa od samego początku Jego działania aż do śmierci na krzyżu. Cały czas starali się zabić Jezusa, starali się Go wyrzucić ze swojego życia, z narodu. Również to, co działo się w tamtych czasach, dzieje się i dziś. Faryzeuszów nie ma, ale pozostał faryzeizm. oczyszczamy zewnętrzną część naczynia, a wewnątrz jesteśmy pustką. I dziś próbujemy, i udaje się to w Europie, odrzucić Jezusa, wyrzucić Go ze szkoły, z przedszkola, ze szpitala, z wielkich plakatów, gdziekolwiek jest życie publiczne. Jezusa pragnie się na nowo osądzić i dziś nowy premier Hiszpanii nie chciał położyć ręki na Biblię w miejscu, w którym nie ma krzyża. I to pierwszy raz w historii państwa Hiszpanii, która zawsze przedstawiała się jako katolicka. Europa przecięła gałąź, na której siedziała, i spadła razem z tą gałęzią. Czy tak jest? Czy chcemy, aby tak było? Tak jest. Ale zawsze istnieje nadzieja. Zawsze możemy być ponad grzechem, a istnieje tylko jedna droga, a to są kolana. Nie jest ważne to, że ci wielcy, którzy są na władzy, spełniają władzę, głosujemy na nich, my ich wybraliśmy. Oni obrócili się plecami do Boga i do Kościoła, tak jak uczeni w piśmie, faryzeusze, zwolennicy Heroda, których również wybrał naród, odwracają się przeciwko Jezusowi. I w naszych czasach istnieją zwolennicy Heroda, faryzeusze, choć tak się nie nazywają, ale czynią to samo, co oni. I z tego względu ta śmierć męczennika zabitymi wymaga od nas, abyśmy na nowo zajęli stanowisko co do mszy świętej, co do Pana. Eucharystia jest cudownym wydarzeniem, w którym jest Jezus obecny wśród nas. Bóg przychodzi na ołtarz i pragnie zjednoczyć się z nami w miłości. Gdy przychodzimy na mszę świętą, często wydarzy się to, iż jesteśmy nieobecni. Patrzymy w jakimś innym kierunku. Patrzymy, jak ktoś przyszedł ubrany. Niektórzy w niedzielę śpią, inni piją, inni pracują, niektórzy mówią, inni robią zdjęcia. W Medjugorje można to zobaczyć bez przerwy. Szuka się znaków zewnętrznych, wirujące słońce, czy jest tu jakieś objawienie, czy tu, czy tam, czy przez człowieka przeszło jakieś ciepło, czy zimno. Ciągle szukamy znaków zewnętrznych. Wiemy, słyszeliśmy, że istnieje 10 tajemnic, 10 znaków i tak dalej. Ja zawsze pielgrzymom mówiłem, rano o 7:30 została objawiona pierwsza tajemnica. Wiedzieliście o tym? Byliśmy na górze Krzyżewac albo na Podbrdo i wszyscy słuchają, co będzie powiedziane. Dziś z małego kawałka chleba, trochę wody i wina stało się ciało i krew Chrystusa. Bracia i siostry, nie ma większego znaku i nie ma większej tajemnicy od tego, że my w swoich rękach trzymamy Boga żywego. Bóg pozwala nam na to. Nie mógł nam podarować większego daru. Bierzemy, karmimy się Jego ciałem i krwią i pozwalamy Mu na to, aby On nas przemieniał. Karmimy się Jego słowami, dlatego że zostawił to w Piśmie Świętym. I chociaż niektórzy starają się zmienić Słowo Boże, nie wolno nam zmieniać Słowa Bożego. Musimy pozwolić, aby Słowo Boże nas zmieniało. W Europie oprócz tego, że zdejmowane są krzyże, wyrzucone są dzwonki z kościołów przy tabernakulu, można zobaczyć, że ktoś tylko pochyli głowę, niektórzy tylko mrukną oczami, tak jakby okazywali pewien rodzaj szacunku wobec Jezusa, a to jest pewien minimalizm. Kościoły są bez tabernakulu, przemieniane są w jakieś sale, muzea, a monstrancji w ogóle nie ma, albo są gdzieś położone na strychu. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, abyśmy się roztopili. Dlatego Jesteśmy wezwani, aby pracować nad sobą, aby pracować nad swoim własnym nawróceniem. I raz powinniśmy przestać nawracać innych. Innych nie należy nawracać. Inni są nawróceni. Ty musisz się nawrócić. Ja się muszę nawrócić i poprawić. Każdego wieczoru przyznać Bogu to, co nie było dobre i obiecać, że jutro i przez następne dni, tygodnie i miesiące, które są przede mną, prawdziwie będę autentycznym świadkiem Jego miłości, a nie tylko tym, który będzie mówił, głosił, opowiadał. Kościół potrzebuje świadków. Pomaga nam w tym modlitwa. Modlitwa i wiara wsparta uczynkami. Nie ma większej ofiary od uczynienia czegoś dla innego człowieka. Wartego miłością. Kościół nie potrzebuje reformacji, lecz potrzebuje świętych i świadków. Oni przemieniają oblicze Kościoła pod wpływem Ducha Świętego. Oni dają Kościołowi nowy wygląd, natchniony Duchem Bożym, wysłani przez Boga. Jezus mówi, przez to was wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie miłowali się nawzajem. Tu w Medjugorju już 37 lat łask. W centrum znajduje się Jezus Chrystus. W centrum duchowości medjugorskiej znajduje się Jezus Chrystus. I Matka Boża nigdy nie powiedziała, drogie dzieci, przyjdźcie do mnie, lecz mówiła, idźcie do mojego Syna Jezusa. On jest Zbawicielem, On jest Odkupicielem. On jest tym, który oddał za nas życie. I podczas tych 37 lat były wojny, były prześladowania, były różne sytuacje, ale pielgrzymi nigdy nie przestali przyjeżdżać. Wielokrotnie pytałem pielgrzymów, dlaczego przyjeżdżacie i to więcej razy do Medjugorja. Wszystko to, co jest tu, jest i w waszym mieście, w waszym kościele. A odpowiedź była zawsze taka sama. Tu w szczególny sposób czujemy Bożą miłość i bliskość Matki Bożej. W ten sposób zdefiniowali swoją pielgrzymkę. Bracia i siostry, Watykan rozpoznał to, mianując arcybiskupa Hozera wizytatorem Medjugorja. To, co się tu dzieje i jego mianowanie, to troska Kościoła, aby kontynuowane było to dzieło, które tu jest które się rozpoczęło tu przez 37 laty. Tu setki młodych ludzi otrzymało powołanie do kapłaństwa albo siostry zakonne. Setki tysięcy ludzi, ponad 40 milionów przyjęło komunię świętą. Wielu kapłanów odprawiało mszę świętą. Gdy jest festiwal młodych, widzimy, że Kościół jest żywy, młody. Z Medjugorja wypływa wulkan miłości, który rozprzestrzenia się na cały świat. I zakończę jednym przykładem o jednym kapłanie z Stanów Zjednoczonych, który przed kilkoma tysiącami ludzi podczas konferencji w Medjugorju chciał przedstawić swoje słowo, przedstawił swoje świadectwo. Przyznał, że jako młodzieniec był narkomanem. Jego ojciec pragnął mu pomóc, ale wszystko było bezcelowe. Wyrzucił go z domu na ulicę, do której tak już należał. I podczas tej niedoli dowiedział się, że w Medjugorju objawia się Matka Boża, która pomaga ludziom w potrzebie. On od razu zapragnął pojechać do Medjugorja. Przyjaciele jego ojca obiecali mu, że kupią mu bilet lotniczy i po przybyciu do Medjugorja przez pewien czas obserwował to, co wokół niego się dzieje. Patrzył, jak wielu ludzi gorliwie się modli, inni się spowiadają. Następnego dnia i on się wyspowiadał. Po spowiedzi poczuł się bardzo radosnym i zdecydował się zostawić narkotyki i zacząć nowe życie. I wracając do domu, przyszło mu do głowy, aby spróbować być kapłanem. Poszedł do swojego biskupa, przedstawił mu swoje pragnienie, biskup podczas długiej rozmowy pytał go o wiele rzeczy, ten mu odpowiedział, ale nie powiedział mu tego, że brał narkotyki. Bał się, że biskup go odrzuci. Biskup powiedział, że przyjmie go do seminarium i da mu okazję, aby zrealizował swoje pragnienie i aby został kapłanem. Gdy skończył studia, został kapłanem. Wkrótce ten sam biskup zobowiązał go, aby był duszpasterzem wśród młodych, którzy zostawili narkotyki, swoje uzależnienia. Ten kapłan, kończąc swoje świadectwo, wyciągnął swoje ręce i powiedział, spójrzcie na te ręce. One kiedyś brały i rozdawały innym narkotyki. Dziś przyjmują w hostii żywego Jezusa Chrystusa i dają go tym, którzy w Niego wierzą i z Nim znajdują radość i szczęście w życiu. Bracia i siostry, Bóg i nam daje codziennie nową okazję. Nie musimy wpadać w ciężkie grzechy i nawracać się, aby nasze nawrócenie wyglądało efektownie. Mamy wiele tego, co musimy naprawić, ale jedyny ten, kto może to naprawić, to jest Jezus Chrystus. I podczas mszy świętej prosimy Cię, Panie, abyś nas dotknął, abyś przemienił w nas to, co musi być przemienione, to, co jest dobre, aby było jeszcze lepszym, a to, co jest złe, wyrwij z naszych serc. Niech tak będzie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.